pierwszej części 19 rozdziału Księgi Apokalipsy zawarta jest pieśń dziękczynna tłumu zbawionych oraz zastępów niebieskich, sławiących Boga za Jego dzieła. Pieśni tej przysłuchiwaliśmy się poprzednim razem. Natomiast druga część rozdziału 19 Księgi Apokalipsy zawiera wizję zwycięskiego Chrystusa. Tak opisuje go Jan, jak czytamy od wiersza 11. Potem ujrzałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, co na nim siedzi, zwany wiernym i prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy. Jan widzi Chrystusa jako zwycięzcę. Jest on królewskim wodzem, za którym podąża wspaniały orszak. Biały koń to symbol zwycięzcy. W czasie triumfalnego pochodu wódz rzymski zwykle jechał na białym koniu. Jego imię, czytamy, brzmi wierny i prawdziwy. W określeniu tym zawarte są trwałe wartości. Chrystus został przedstawiony jako wierny. Słowo pistos w oryginale greckim oznacza tego, któremu całkowicie można zaufać. Jest też Jezus nazwany prawdziwym. Słowo aletheinos ma dwa znaczenia. Jezus Chrystus jest prawdziwy, ponieważ przynosi prawdę. W Jego ustach nigdy nie znalazło się kłamstwo. Prawdziwy oznacza też autentyczny, w przeciwieństwie do czegoś fałszywego, sztucznego. W Jezusie Chrystusie spotykamy się z rzeczywistością. On jest prawdą. Dalej Jan podkreśla, że On sądzi i walczy sprawiedliwie. I znowu Jan nawiązuje tu do prorockich słów Starego Testamentu. Tak czytamy w proroctwach Izajasza o wybranym Królu Bożym. Według sprawiedliwości będzie sądził biednych. Te słowa zapisane są w 11 rozdziale Księgi Proroczej Izajasza. W czasach Jana znane było wypaczanie sprawiedliwości. Nikt nie oczekiwał sprawiedliwości od kapryśnego tyrana pogańskiego, od Cezara Rzymskiego czy innych przywódców. W Azji Mniejszej nawet zarządca prowincji przyjmował łapówki i prowadził wadliwą administrację. Wojny były sprawą raczej ambicji, tyranii i wyzysku niż sprawiedliwości. Jednak moc przychodzącego Chrystusa będzie wyrażała się w sprawiedliwości. On przybędzie jako zwycięzca, prawdziwy i wierny, i walczył będzie i rządził sprawiedliwie. Jan dalej opisuje zwycięskiego Chrystusa. Wiersz 12. Oczy Jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna, prócz Niego samego. Zaczyna się szczegółowy opis postaci zwycięskiego Chrystusa. Jego oczy są jak płomień ognia. Spotkaliśmy się już z tym określeniem wcześniej, w pierwszym i drugim rozdziale Księgi Apokalipsy. Mówi to o trwającej wiecznie mocy zwycięskiego Chrystusa. Na Jego głowie jest wiele koron. Słowem użytym na określenie korony jest tu grecki wyraz diadema. Oznacza królewską koronę. Posiadanie większej ilości koron może wydawać się czymś dziwnym, ale w czasach Jana było to czymś zupełnie naturalnym. Często monarcha nosił więcej niż jedną koronę, chcąc w ten sposób podkreślić, że jest królem więcej niż jednego kraju. I tak na przykład, wchodząc do Antiochii, Ptolemeusz miał na sobie dwie korony, dwie diademy. Jedna była znakiem tego, że jest panem Azji, a druga, że jest również panem Egiptu. Na głowie zwycięskiego Chrystusa jest wiele koron, świadczy Jan. Jest On Panem wszystkich królestw ziemi. Jezus posiada imię znane tylko Jemu samemu. Znaczenie tych słów nie jest jednoznaczne. Trudno je rozszyfrować. Jakie mogłoby to być imię? Wysunięto w tej sprawie wiele sugestii. Jedni uważają, że tym imieniem jest słowo Kyrios, czyli Pan. W liście do Filipian czytamy o imieniu, które jest ponad wszelkie imię, a które zostało nadane przez Boga Jezusowi Chrystusowi ze względu na Jego pełne posłuszeństwo. Tym imieniem jest Kyrios, Pan. Inni dowodzą, że imieniem tym może być tetragram JHWH. Jest to żydowskie imię Boga. W piśmie hebrajskim nie ma samogłosek. Uzupełnia je sam czytelnik. Nikt naprawdę nie wie, jakie samogłoski łączono ze słowem JHWH. Imię to było tak święte, że właściwie nikt go nie wymawiał. My wymawiamy je dzisiaj jako Jehowa, ale samogłoski zostały tu dobrane z hebrajskiego słowa Adonai, co znaczy Pan, którym Żydzi nazywali Boga, by uniknąć wypowiadania Jego świętego imienia. Wielu współczesnych uczonych uważa, że to święte imię powinno być wymawiane jako Jahweh. Litery JHWH są nazywane świętym tetragramem, czterema świętymi literami. Jeszcze inni uważają, że imię to jest tym, które zostanie objawione przy ostatecznym połączeniu się Chrystusa ze swoim Kościołem. Wśród Żydów istniało przekonanie o niemożliwości poznania imienia Bożego przed wstąpieniem do niebiańskiego życia. A może owo niepoznawalne imię to symbol tajemnicy Chrystusa, tajemnicy, której głębia jest niewyczerpana? Istotą Chrystusa jest przecież coś, co zawsze znajduje się poza zasięgiem ludzkiego zrozumienia. Umysł ludzki nie jest w stanie uchwycić najgłębszych wartości osoby Chrystusa, całego bogactwa, które w Nim tkwi, które wymyka się wszystkim naszym wysiłkom zmierzającym do włączenia ich do zakresu poznawalnej wiedzy. Tylko Syn Boży jest w stanie zrozumieć tajemnicę swojej istoty. Dlatego możemy powiedzieć, że Jan pisze: imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. Dalej Jan pisze o postaci zwycięskiego Chrystusa, jak czytamy w wierszu 13, odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano Słowo Boga. Są tu dwa dalsze określenia walczącego Chrystusa. Jest On przyodziany w szatę zmoczoną we krwi. Jest to krew Jego nieprzyjaciół. Jan odwołuje się tu do starotestamentowych proroctw. W proroctwach Izajasza znajdujemy następujący obraz. Bóg wraca ze zwycięskiej wojny i woła: tłoczyłem ich w gniewie i deptałem ich w zapalczywości, tak że ich sok pryskał na moją szatę i całe moje odzienie zbryzgałem. Te słowa odnosi Jan do Chrystusa. Po drugie, czytamy, że Jego imieniem jest Słowo Boże. Chociaż występujące tu słowa są podobne jak w pierwszym rozdziale czwartej Ewangelii, gdzie czytamy: na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Tutaj znaczenie słów Jana jest nieco inne. W pojęciu żydowskim Słowo nie jest tylko dźwiękiem, dokonuje ono określonego działania. Wypowiadane w języku hebrajskim słowo jest żywym słowem. Nie jest to dźwięk beztrosko wychodzący z czyichś ust. Jest to jednostka energetyczna, zasilana mocą działającą na dobre lub na złe. Tak Żydzi rozumieli i rozumieją słowo. Widzimy to na podstawie opowiadania mówiącego o tym, jak Jakub przechytrzył Ezawa w otrzymaniu błogosławieństwa od Izaaka. Udzielonego błogosławieństwa nie dało się odebrać z powrotem. Jakub bowiem wypowiedział już słowa błogosławieństwa. Jeżeli odnosi się to do słów ludzkich, to o ile bardziej odnosi się to do słów Bożych. Swoim słowem Bóg stworzył ziemię i niebo i wszystko, co je napełnia. Zwrot "i rzekł Bóg" wiele razy powtarza się w opowiadaniu o stworzeniu. Słowo Boże, powiada prorok Jeremiasz, jest jak młot, który kruszy skałę. W Księdze Mądrości, gdzie mówi się o plagach egipskich, a szczególnie o kaźnie pierworodnych, czytamy: "Wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy, jak miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny rozkaz, jak srogi wojownik runęło w pośrodek zatraconej ziemi i stanowszy napełniło wszystko śmiercią, niebo sięgało i rozchodziło się po ziemi." To działające słowo niosło w sobie przykazanie Boże. Z podobnym ujęciem spotykamy się w liście do Hebrajczyków, gdzie w 4 rozdziale czytamy: "Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny." Nazywając Chrystusa Słowem Bożym, Jan chce powiedzieć, że w Nim mamy do czynienia z mocą Bożego Słowa. Wszystko, co Bóg powiedział w formie groźby czy obietnicy, zostało ucieleśnione w Jezusie Chrystusie. Gdy Jezus powróci na ziemię, przybędzie jako pełne mocy ucieleśnione Słowo Boże. Zwycięski Chrystus nie przybywa sam. Jan świadczy dalej, jak czytamy od 14 wiersza 19 rozdziału Księgi Apokalipsy: "A wojska, które są w niebie, towarzyszyły mu na białych koniach, wszyscy odziani w biały, czysty bisior, a z jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzać narody. On paść je będzie rózgą żelazną i on wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu wszechmogącego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów." Są tu dalsze wspaniałe szczegóły opisu zwycięskiego Chrystusa. Kroczą za nim niebieskie wojska. Możemy porównać to ze słowami Jezusa, gdy w czasie aresztowania, niedługo przed swoją śmiercią, powiedział, że mógłby wyprosić u Ojca 12 legionów aniołów, które by go chroniły. Czytamy w Ewangelii Mateusza o tym wydarzeniu w 26 rozdziale. Wojska niebieskie to zastępy aniołów. Są one do dyspozycji Jezusa. Z jego ust, czytamy dalej, wychodzi obosieczny miecz. Obraz ten pochodzi z dwóch starotestamentowych tekstów. Prorok Izajasz tak powiada o niebieskim królu: "Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika." O mesjanicznym królu psalmista powiada: "Rozgromisz je, narody, berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane." Te słowa znajdziemy w 2 psalmie. Dalej czytamy, że Chrystus będzie tłoczył kadź wina zapalczywego gniewu Boga. Chrystus został przedstawiony w postaci ogrodnika, który ugniata winogrona przy produkcji wina. Przeciwnicy Boga ku własnej zgubie muszą pić wino jego gniewu. To także jest obraz zaczerpnięty ze starotestamentowych proroctw. Chyba najtrudniejszym zadaniem jest dla nas rozszyfrowanie stwierdzenia, że na szacie i na biodrze swym zwycięski Chrystus ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Uważano, że imię to mogło być wyszyte na przepasce jego bioder czy wyryte na uchwycie miecza. Mogło ono być umieszczone na połach jego stroju wojskowego, gdyż w ten sposób było najbardziej czytelne dla innych jeźdźców. Inni dowodzą, że mogło ono być wypisane dosłownie na biodrze, gdyż tam zwykle umieszczano tatuaże imion i podobizn postaci. Wydaje się, że imię to jest widoczne dla wszystkich i dlatego najprawdopodobniej Wypisane jest ono na wojskowej szacie Chrystusa, opadającej na jego biodra w czasie jazdy na białym koniu. W każdym razie imię to wskazuje, że jest on największym ze wszystkich władców, prawdziwie boskim, a jego panowanie obejmuje cały świat. Jezus powróci na ziemię jako król królów i pan panów. W końcowych wierszach 19 rozdziału Księgi Apokalipsy znajdujemy obraz zagłady wrogich Bogu i Jego ludowi narodów. Od 17 wiersza 19 rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy: I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu, i zawołał on głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich, wolnych i niewolników, małych i wielkich. I ujrzałem bestię i królów ziemi, i wojska ich, zebrane po to, by stoczyć bój z siedzącym na koniu i z jego wojskiem. I pochwycono bestię, a z nią fałszywego proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorącego siarką. A inni zostali zabici mieczem siedzącego na koniu, mieczem, który wyszedł z ust jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta. Obraz ten jest znowu zaczerpnięty ze Starego Testamentu, gdzie czytamy o pokonaniu wojsk Goga i Magoga. W księdze proroka Ezechiela w 39 rozdziale czytamy od 17 do 19 wiersza: Mów do wszelkiego rodzaju ptactwa, jedzcie mięso bohaterów i pijcie krew książąt ziemi, barany, owce, kozy, cielce. Najecie się tłuszczu do syta i napijecie się krwi aż do upicia się z mojej uczty ofiarnej, którą dla was przygotowałem, mówi Pan.